Hej, witaj na kanale Nocne Bajanie. Materiał, który za chwilę usłyszysz, jest fanowską interpretacją historii, która wydarzyła się w jednym z twoich ulubionych uniwersów. Wydarzenia te miały tam miejsce, ale uległy pewnym modyfikacjom na potrzeby opowieści. Jeśli podobają ci się nasze filmy, to zasubskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę. Jeżeli masz ochotę wesprzeć naszą pracę, to dołącz do grona wspierających lub odwiedź nasz sklep. Link w opisie. A teraz ułóż się wygodnie i posłuchaj. Bezimienny, ledwo wyrwany spod gruzów świątyni śniącego, jeszcze przez długi czas czuł w kościach ciężar kamieni i magii, które niemal go tam pogrzebały. Gdy odzyskał przytomność, Xardas szybko pozbawił go złudzeń. Walka, która doprowadziła do upadku bariery i wygnania śniącego z tego świata, nie była końcem, a zaledwie początkiem. Zniszczenie bariery poruszyło pradawne siły. Beliar upomniał się o swoje. Smoki, dawne sługi chaosu, przebudziły się w górniczej dolinie. Tam, gdzie niegdyś istniała kolonia karna i walka o rudę, teraz zbierała się armia bestii, orków i istot zrodzonych z ciemnej magii. Król Robar II tracił kontrolę nad Myrtaną, a klęska w wojnie wisiała w powietrzu. Jedyną nadzieją miało być teraz Oko Inosa, potężny artefakt zdolny przeciwstawić się smokom i ich panu. Obecnie strzeżony przez paladynów na wyspie Korinis. Bezimienny nie miał już jednak nic. Jego dawna pozycja, sława w kolonii i wyposażenie przepadły razem z ruinami świątyni. Bez broni, pancerza i bez wsparcia ruszył w drogę zdany wyłącznie na własne doświadczenie i instynkt przetrwania. Świat, który opuścił, zdążył się zmienić i nie było w nim miejsca dla byłych bohaterów. Po drodze znów musiał walczyć. Walczył z bestiami i bandytami. Pomagał też ludziom. Spotkał też starego znajomego z kolonii. Wielu z tych, którzy uciekli spod bariery, próbowali zacząć od nowa. Inni ugrzęźli w tym samym bagnie co zawsze. Szybko stało się jasne, że dawny porządek przestał istnieć. Zanim jednak mógł w ogóle pomyśleć o wejściu do miasta Korinis, musiał udowodnić, że nie jest ani zbiegłym więźniem, ani kolejnym włóczęgą. Proste prace na farmie Lobarda umożliwiły mu zdobycie prostego ubrania. Był to pierwszy krok ku temu, by straż miejska spojrzała na niego jak na człowieka. I właśnie wtedy, na uboczu traktu, spotkał dziwnego mężczyznę z przepaską na oczu. Psst! Ej, ty! Podejdź no na chwilkę! Bezimienny spojrzał na niego podejrzliwie, ale podszedł kilka kroków. O co chodzi? Zapytał. Idziesz do miasta? Pewnie w ważnych interesach. Słuchaj, wyglądasz na bystrego gościa. Jestem pewien, że daleko zajdziesz. Od razu widać, że nie dasz się łatwo nabrać. Może chciałbyś dorobić sobie trochę na boku, co? Ukrywasz się przed kimś? Zapytał bezimienny. Ależ skąd? To jakaś bzdura. Po prostu lubię chować się za drzewami, aby wiatr nie wiał mi prosto w twarz. No, to jak będzie? Chcesz tę robotę? Skończ z tym bełkotem. Mów, czego chcesz. Powiedział stanowczo bezimienny. Widzisz, dokładnie o to mi chodzi. Nie wystarczą miłe słowa, by cię przekonać. Od razu wiedziałem, że targi z tobą nie będą łatwe. tak przedsiębiorczy człowiek jak ty na pewno byłby zainteresowany pogrubieniem swojej sakiewki. Nie wyglądasz na takiego, co ma złoto, odpowiedział bezimienny. Nie należę do towarzystwa, do którego zapewne przyzwyczajony jest szanowny pan. Jednak nie miałby pan nic przeciwko drobnemu powiększeniu pańskiej pokaźnej fortuny, prawda? Mogę na pana liczyć? Dlaczego nie? Odpowiedział bezimienny. Wybacz staremu wilkowi morskiemu. Jestem po raz pierwszy w tej okolicy i nie znam panujących tu zwyczajów. Na własnej skórze przekonałem się, że podróżni z dalekich stron nie są mile widziani w tym portowym mieście. A teraz jestem całkiem zagubiony. Nie wiem, jak się dostać do miasta. Mam tam do załatwienia niezwykle ważne interesy, a moi klienci nie tolerują opóźnień, że tak powiem. Pomógłbyś mi przedostać się przez posterunek Straży Miejskiej, co? Bezimienny przedstawił mężczyźnie jedną z nielicznych możliwości, jakie przyszły mu do głowy. Mógłby podać się za zbieracza ziół pracującego dla miejscowego alchemika. W końcu takie typy kręciły się po traktach niemal codziennie. Pomysł został jednak natychmiast wyśmiany. Nieznajomy wskazał na swój ubiór. Zużyty płaszcz, buty pamiętające lepsze czasy. No i twarz, która zbyt wiele widziała, by ktokolwiek uwierzył w historię o spokojnej pracy przy roślinach leczniczych. Straż miejska w Korinis mogła być przygłupia, ale nie była aż tak ślepa. Opcja z łapówką również szybko upadła. Paladyni i strażnicy przy bramach mieli teraz zbyt wiele problemów na głowie. Wojna, uchodźcy z Myrtany i plotki o smokach sprawiły, że kontrole stały się surowsze niż dawniej. Każdy, kto wyglądał podejrzanie, był odprawiany bez zbędnych rozmów, a złoto nie wystarczało. Ubiór mężczyzny rzeczywiście stanowił główny problem. Po krótkiej, nieprzyjemnej wymianie zdań stało się jasne, że jedynym rozwiązaniem było oddanie mu stroju farmera. Tego samego, na który bezimienny przed chwilą zapracował własnymi rękami na farmie Lobarta. Prosty wiejski ubiór nie budził podejrzeń i pozwalał przejść przez bramę jak każdy inny chłop przybywający do miasta. Pozostawało jedno pytanie. Co w takim razie z nim samym? Bez ubrania, bez glejtu i bez pozycji nie miał żadnych szans na legalne wejście do miasta. Przez moment wahał się, ważąc ryzyko i straty. W końcu stwierdził, że zaryzykuje. Tego mi właśnie trzeba. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć, powiedział mężczyzna wyraźnie ożywiony. Nikt na mnie nie zwrócił uwagi, jeśli przebiorę się za wsiowego głupka. Świetnie. Oto obiecana zapłata. Wręczył bezimiennemu niewielki mieszek. Co? Nędzne 50 złotych monet? Chyba żartujesz. Złoto to nie wszystko, przyjacielu. Odparł spokojnie nieznajomy. Niech ci to na razie wystarczy. Mam przeczucie, że wkrótce się spotkamy. I kto wie, mogę być wtedy bardziej szczodry. Trzymaj się. Mężczyzna odszedł w stronę bramy, już przebrany i niemal niewidoczny w tłumie podobnych mu ludzi. Nie tak to miało wyglądać. Bezimienny liczył na znacznie większą sumę złota, wystarczającą, by znaleźć inny sposób dostania się do miasta, albo chociaż zdobyć podstawowy ekwipunek. Zamiast tego został praktycznie z niczym, stojąc przy trakcie w ubraniu, które ledwie chroniło przed wiatrem. Gdy tak pogrążał się w myślach, do głowy przyszedł mu pewien pomysł. Przecież to było portowe miasto, a port oznaczał statki, rybaków, przemytników i chaos, którego nie dało się w pełni kontrolować. Może nikt nie zwrócił uwagi na jednego byłego skazańca, próbującego dostać się do Korinis od strony morza. Nie miał lepszej opcji. Musiał zaryzykować. Cały dzień spędził na obchodzeniu murów miasta i poszukiwaniu jakiegokolwiek zejścia do morza. Nie było to łatwe. Z jednej strony natrafił na masywną ścianę skał. Stromy, niemal pionowy klif, który skutecznie odcinał dostęp do wybrzeża. Nie było tam żadnej ścieżki ani bezpiecznego zejścia. Ruszył więc przeciwną stronę. Przedzierał się przez krzaki i zarośla, przez dzikie tereny, na które rzadko zapuszczali się ludzie. Minął niemal cały dzień, a on miał za sobą długą drogę i kilka stoczonych pojedynków z miejscową fauną. Wilkami, ścierwojadami i innymi bestiami, które traktowały okolice murów jak swoje terytorium. Zmęczenie dawało o sobie znać, ale nie mógł pozwolić sobie na odpoczynek. W końcu dotarł ścieżką prowadzącą pod górę na wzniesienie, z którego rozpościerał się widok na zatokę i miasto Korinis. Port, latarnie i sylwetki małych łodzi, mury odbijające ostatnie promienie słońca. To było najlepsze miejsce, jakie mógł teraz znaleźć. Zapadał już zmrok, a więc widoczność z każdą chwilą malała. Każdy nieostrożny krok mógł skończyć się upadkiem z wysoka i skręceniem karku. Zaczął ostrożnie schodzić po skałach, chwytając się występów i korzeni. W pewnym momencie nie miał już wyboru. Dał nura do morza. Woda była zaskakująco przyjemna. Fale delikatnie spychały go na skały, ale zebrał resztę sił i popłynął w stronę portu. Nadchodząca noc działała na jego korzyść. W morskiej toni był praktycznie niewidoczny, a szum fal skutecznie zagłuszał odgłosy płynięcia. Trzymał się blisko skał, a potem dotarł do zabudowań portowych. Płynął tuż przy murze stanowiącym brzeg portu. Minął kilka zacumowanych łodzi i w końcu złapał się krawędzi murowanego zejścia do morza. Udało mu się wydostać z wody. Był cały przemoczony, a chłód zaczynał powoli wnikać w ciało. Kiedy ostrożnie wspinał się po schodach, usłyszał męski głos. W pierwszej chwili pomyślał, że to straż miejska i że jego plan właśnie spalił na panewce.
Chyba oszalałem. Co ty tutaj robisz?
Dopiero po chwili rozpoznał sylwetkę stojącą wyżej. Gdy przyjrzał się uważniej, kamień spadł mu z serca.
Przypłynąłeś tu?
Mężczyzna zaśmiał się krótko. To niezły sposób sobie znalazłeś na ominięcie strażników przy bramie.
Lares, ty stary draniu, jak się tu dostałeś?
Bezimienny znał Laresa jeszcze z kolonii, dokładnie z nowego obozu. Mieli okazję współpracować razem pod barierą, ale nigdy nie przypuszczał, że zobaczy go w portowym mieście Korinis, ubranego jak porządny obywatel, poruszającego się swobodnie po dokach. Udało mi się w samą porę uciec z doliny, odpowiedział Lares. Razem z Lee i paroma innymi chłopakami. Pamiętasz Lee, prawda? Lee, jak mógłby go zapomnieć? Lee był niegdyś jednym z najlepszych generałów Królestwa Myrtany. Dowodził oddziałami w najcięższych kampaniach południa, zanim jeszcze trafił do kolonii. Brał udział w wojnie o Warant, gdzie zasłynął jako dowódca, który potrafił wygrywać nie siłą, a strategią. W jednej z kluczowych bitew wciągnął generała Warantczyków, Lukora, w bagna, zmuszając ciężką kawalerię do walki w terenie, który całkowicie niwelował jej przewagę. Lekkie oddziały Lee rozbiły wroga bez litości. To właśnie ta reputacja sprawiła, że stał się niewygodny.
Robar II wysoko cenił sobie rady Lee. Doświadczony generał nie tylko znał pole bitwy, ale potrafił też przewidzieć ruchy wroga i ostrzegać króla przed błędnymi decyzjami. To szybko uczyniło go niewygodnym dla dworskiej szlachty, która nie tolerowała człowieka spoza własnego kręgu, mającego realny wpływ na monarchę. Spisek był prosty i skuteczny. Zamordowano żonę króla, a winę zrzucono na Lee. Oskarżenie o zdradę i bądź co bądź królobójstwo wystarczyło, by odsunąć go od władzy raz na zawsze. Jedynie jego wieloletnia, przykładna służba dla królestwa Myrtany uchroniła go przed natychmiastową egzekucją przez powieszenie. Zamiast śmierci skazano go na zesłanie do kolonii karnej, miejsca, z którego nikt nie wracał. Lee przyjął wyrok bez słowa, ale w głębi duszy poprzysiągł zemstę. Jakiś czas po utworzeniu magicznej bariery, gdy układ sił w kolonii zaczął się krystalizować, Lee opuścił stary obóz razem z magami wody. Nie ufał ani Gomezowi, ani ludziom, którzy rządzili rudą i więźniami przy pomocy strachu. Wspólnie z magami wody brał udział w zakładaniu nowego obozu. Miejsca, które miało funkcjonować na innych zasadach. Zawarł układ z wyznawcami Adanosa. Zapewnił im ochronę swoich najemników, a w zamian oczekiwał pomocy w zniszczeniu magicznej bariery. Była to umowa oparta na wspólnym interesie. Lee wiedział, że bez magów jego ludzie nigdy nie wydostaną się z kolonii. W nowym obozie Lee przewodził najemnikom twardą ręką. Przebywał w jaskini niedaleko siedziby magów wody razem ze swoją prawą ręką Orikiem. To on faktycznie rządził obozem. Decydował o bezpieczeństwie, rekrutacji i porządku. Przyjmował tylko najlepszych. Ludzi sprawdzonych w walce i lojalnych wobec wspólnoty, a nie wobec bogactwa. Był szanowany przez swoich ludzi. Wiedzieli, że Lee nie rzuca słów na wiatr i nigdy nie wysyła innych tam, gdzie sam nie byłby gotów pójść. Jednocześnie w obozie nie brakowało takich, którzy uważali go za zbyt apodyktycznego. Szkodnicy twierdzili, że pomiata ludźmi i wtrąca się do spraw, które go nie dotyczą. Ale nawet oni musieli przyznać, że bez Lee nowy obóz dawno by się rozpadł. Oczywiście, że pamiętam Lee, odpowiedział bezimienny. Więc wydostałem się z kolonii zaraz po tym, jak bariera została zniszczona, ciągnął Lares. Teraz on i jego chłopcy są w gospodarstwie Onara. Zawarł układ z właścicielem. Lee i jego najemnicy bronią gospodarstwa, a Onar ich karmi. To była dosyć ciekawa informacja. Wyglądało na to, że Lee, jak zwykle, potrafił odnaleźć się w każdej sytuacji. Nawet po drugiej stronie murów i bez dawnej pozycji. Bezimienny szybko przeszedł do rzeczy. Opowiedział Laresowi, że musi jak najszybciej spotkać się z paladynami. Wspomniał o oku Inosa i o tym, co przekazał mu Xardas. O smokach, górniczej dolinie i nadciągającej wojnie. Lares wysłuchał go uważnie, ale gdy bezimienny skończył, tylko pokręcił głową. Paladyni nie słuchają tak po prostu każdego, kto pojawi się przed nimi z opowieścią o końcu świata. Rzucił z lekkim rozbawieniem. Zwłaszcza kogoś, kto jeszcze wczoraj musiał przemykać do miasta w pław. Ale próbować możesz. Nie było w tym kpiny, a raczej chłodna ocena sytuacji. Paladyni Innosa stanowili w Korinis osobną siłę, zdyscyplinowaną, lojalną wobec króla i zamkniętą na wszystko, co nie przechodziło przez oficjalne kanały. Bezimienny dobrze to wiedział, ale nie miał innego wyjścia. Zapytał więc, czy Lares wie, po co właściwie paladyni zjawili się w mieście w takiej liczbie. Nikt nie wie na pewno, odpowiedział po chwili. Większość ludzi gada, że to przez orków. Jasne, coś jest na rzeczy, ale ja mam inne zdanie. To wszystko śmierdzi starą kolonią karną. Za dużo zbiegów okoliczności, za dużo nagłych decyzji. Paladyni nie ruszają się bez powodu. Ucięli sobie jeszcze dłuższą pogawędkę. Bezmienny opowiedział, co działo się z nim od czasu upadku bariery, a Lares doprecyzował, jak wygląda teraz sytuacja Lee i jego ludzi. Wyjaśnił też swoją własną rolę. Oficjalnie jestem zwykłym obywatelem, powiedział ciszej. Nieoficjalnie współpracuję z Lee, pod przykrywką. Port to jedyne miejsce, z którego da się legalnie odpłynąć, a w całym mieście jest tylko jeden statek, który się do tego nadaje. Pilnuję, żeby nie odpłynął bez nas na pokładzie. Spojrzał w stronę doków, gdzie w ciemniejącym świetle majaczyła sylwetka masztu. Rozmowa ze starym znajomym nie była niestety głównym celem bezimiennego. Mimo wszystko musiał się rozejrzeć, a przede wszystkim znaleźć sposób, by dostać się do paladynów. Wiedział już, że rozmowa z nimi nie będzie prosta i raczej nie obejdzie się bez pośredników. Jednym z nich miał być Watras, mag wody, który przebywał w mieście i otwarcie nauczał o Adanosie. Już kilka spraw prowadziło bezimiennego w jego stronę, ale zanim się tam udał, postanowił lepiej poznać miasto i jego układ. Dzielnica portowa była biedna i obskurna. Wszechobecny zapach ryb i wilgoci dało się znieść tylko dlatego, że od morza wiał chłodny wiatr, przynoszący ulgę w ciągu dnia. Wieczorami ta sama bryza potrafiła jednak przenikać ubranie aż do kości. Drewniane pomosty, skrzynie z połowem i obdrapane budynki sprawiały wrażenie tymczasowości, jakby nikt nie planował tu zostać na dłużej. Tuż za plecami Laresa znajdowała się tawerna, do której o tej porze ściągała większość portowych mieszkańców. Rybacy, tragarze i wszelkiej maści podejrzane typy szukające taniego piwa i jeszcze tańszych problemów. Bezimienny ledwie zdążył rzucić okiem na wejście, gdy drogę zastąpił mu ochroniarz. Facet miał paskudne usposobienie i najwyraźniej uznał, że może sobie pozwolić na zbyt wiele. Skończyło się bójką. Ochroniarz nie mógł wiedzieć, że bezimienny, choć osłabiony i pozbawiony dawnego ekwipunku, nadal nie był byle kim. Kilka szybkich ciosów wystarczyło, by spuścić mu solidny łomot i odebrać ochotę na dalsze zaczepki. Cała sytuacja skutecznie zniechęciła go jednak do korzystania z przybytku. Zbyt wiele oczu i zbyt wiele języków i za mało powodów, by zostać. Doszedł do wniosku, że nocne szwędanie się po takiej okolicy może skończyć się źle. Nie znał tu nikogo poza Laresem, a port rządził się własnymi prawami. Ruszył więc w stronę centrum miasta. Wspinając się wąską ścieżką pod górę, usłyszał charakterystyczny stukot młota uderzającego o kowadło. Mimo późnej pory dwóch mężczyzn nadal pracowało przy wykuwaniu broni. Ogień w palenisku płonął jasno, a iskry sypały się przy każdym uderzeniu. Widocznie zapotrzebowanie na oręż było na tyle duże, że kowale nie mogli sobie pozwolić na sen. Wojna, nawet jeśli nie dotarła jeszcze pod mury, już dawała o sobie znać. Różnica między tą częścią miasta a dzielnicą portową była wyraźna. Chaty znajdowały się w znacznie lepszym stanie. Zamiast spróchniałych desek miały wapienne ściany wzmocnione drewnianymi belkami, a w oknach tkwiły solidne okiennice. Wszystko wyglądało trwalej, jakby budowane z myślą o latach, a nie o jednym sezonie. Szybko stało się jasne, że trafił do dzielnicy rzemieślniczej. Poza zakładem kowalskim dostrzegł liczne szyldy, narzędzia oparte o ściany budynków, skrzynie i beczki stojące przy wejściach. Brukowana ulica prowadziła w dwóch kierunkach. Na wprost znajdowało się przejście pod miejskimi murami, wyraźnie strzeżone i dobrze oświetlone. Po prawej stronie, za linią zabudowań, otwierała się przestrzeń przypominająca plac. Miejsce, gdzie krzyżowały się drogi i interesy miasta. Gdy tam dotarł, faktycznie okazało się, że jest to niewielki plac tuż za bramą miasta. Tą samą, która jeszcze niedawno stanowiła jego największy problem, a raczej strażnicy, którzy jej pilnowali. Teraz znajdował się już po drugiej stronie murów, w miejscu, gdzie ruch był mniejszy, a porządek wyraźnie bardziej pilnowany. Po lewej stronie wznosiły się schody, a za nimi brama z masywną metalową kratą. Strzegli jej paladyni w ciężkich pancerzach, uzbrojeni i czujni. Ten fragment miasta był oddzielony wysokim murem, a wejście do niego wyglądało jak punkt kontrolny, a nie jak zwykła ulica. Bezimienny nie musiał długo zgadywać. To było górne miasto, dzielnica najbogatszych obywateli i siedziba paladynów. Zanim jednak zdążył wyciągnąć własne wnioski, wszystko dosadnie wyłożył mu stary paladyn. Lothar stał przed nim zakuty w solidny pancerz, z twarzą człowieka, który widział już zbyt wiele, by cierpliwie wysłuchiwać cudzych historii. Jego pierwsze słowa dotyczyły jednego. Bezimienny nie przeszedł przez tę bramę. Na szczęście miasto Korinis miało dwie bramy, więc łatwo było wybrnąć z tej sytuacji. Lothar przyjął wyjaśnienie bez większego zainteresowania. Uznał, że jeśli ktoś zawiódł, to strażnicy przy drugiej bramie. Z lenistwa albo niedopatrzenia. I to oni mieli ponieść konsekwencje, a nie bezimienny. Tak jak ten się spodziewał, w górnym mieście stacjonował Lord Hagen, dowódca paladynów w Korinis i bezpośredni przedstawiciel króla. Lothar szybko jednak uciął temat. Spotkanie z Hagenem nie wchodziło w grę. Do górnego miasta mają wstęp tylko obywatele, wyjaśnił krótko. Albo członkowie Straży Miejskiej, paladyni i magowie. Tacy jak ty załatwiają swoje sprawy gdzie indziej. W dosadny sposób wskazał mu właściwą drogę. Jeśli bezimienny, jako członek pospólstwa, ma jakiś problem, powinien udać się do Lorda André, który stacjonuje w garnizonie Straży Miejskiej i odpowiada za porządek w Dolnym Mieście. Bezimienny miał nadzieję, że doświadczony paladyn potraktuje go choć odrobinę poważniej. Stało się jednak odwrotnie. Gdy wspomniał o smokach i zagrożeniu z Górniczej Doliny, Lothar wyśmiał go otwarcie. Uznał go za szaleńca i zagroził konsekwencjami, jeśli zacznie rozpowiadać podobne brednie w mieście. Panika była ostatnią rzeczą, na jaką paladyni mogli sobie pozwolić. Mimo że Lothar był wysoce nieprzyjemny, powiedział bezimiennemu więcej niż sam zapewne zamierzał. Na tyle dużo, że ten wiedział już, co musi zrobić. Skoro tylko obywatele mieli wstęp do górnego miasta, musiał zostać jednym z nich. A żeby to osiągnąć, potrzebował pracy i oficjalnego statusu. Po tym, co przeszedł pod barierą, brzmiało to niemal zabawnie. Bohater kolonii karnej, pogromca śniącego. Teraz miał szukać zatrudnienia jak zwykły pracownik. Nie miał jednak wyboru. I to wciąż nie rozwiązywało problemu do końca. Według słów Lothara, tylko paladyni i członkowie Straży Miejskiej mieli prawo wejść do ratusza, gdzie przebywał Lord Hagen. Bezimiennemu zależało na czasie, a robienie kariery w straży nie wyglądało na drogę, która zaprowadzi go tam wystarczająco szybko. Gdy w końcu wspomniał o oku i nosa, Lothar o mało nie stracił nad sobą panowania. Jego cierpliwość wyraźnie się kończyła. Samo zasugerowanie, że artefakt mógłby być przeznaczony dla kogoś takiego jak bezimienny, było dla paladyna bluźnierstwem. Gdyby nie rycerskie śluby i obowiązek zachowania porządku, rozmowa mogłaby zakończyć się znacznie gorzej. Bezimienny odszedł z placu z jednym pewnikiem. Paladyni nie będą jego sojusznikami. Przynajmniej nie teraz. Po placu snuło się jeszcze kilku obywateli miasta. Z racji późnej pory zaczynali już rozchodzić się do domów, zamykając okiennice i gasząc światła. Ruch powoli zamierał. Przy jednej z kamiennych ścian stał jeszcze pojedynczy stragan, przylegający niemal bezpośrednio do dużego domostwa, które najpewniej należało do kogoś zamożnego. Towary były już w większości spakowane, a sprzedawca najwyraźniej szykował się do zakończenia dnia. Mężczyzna powoli chował resztę towarów do skrzyni. Zapytany przez bezimiennego, przedstawił się jako Rupert. Pracował dla Matea i bez wahania stwierdził, że to właśnie z nim bezimienny powinien porozmawiać, jeśli szuka zatrudnienia. Mateo był kupcem, który cenił solidnych ludzi i potrafił odwdzięczyć się za dobrą pracę, przynajmniej według Ruperta. Sam Rupert sprawiał wrażenie prostego i uczciwego człowieka. Skupiał się wyłącznie na wykonywaniu swoich obowiązków i nie interesował się ani polityką miasta, ani plotkami krążącymi po Korinis. Chciał mieć spokojną pracę, zapłatę na czas i święty spokój. W mieście takim jak to było już to sporo. Dzięki krótkiej rozmowie bezimienny dowiedział się też o kilku innych rzeczach. Zakład Kowalski, który mijał wcześniej, należał do Harada. Był to doświadczony rzemieślnik, który regularnie wykuwał broń zarówno dla straży miejskiej, jak i prywatnych klientów. Rupert wspomniał, że Harad ma już czeladnika, ale mimo to spróbować szczęścia może. W obecnych czasach zapotrzebowanie na oręż było spore. Naprzeciw sklepu Matea swój warsztat prowadził Bosper. Myśliwy zajmujący się sprzedażą skór, futer i innych trofeów zdobywanych na zwierzynie. Do jego sklepu przylegała niewielka chata, w której mieszkał i przygotowywał towar. Praca u Bospera oznaczała wypadanie poza mury miasta i radzenie sobie z bestiami, ale bezimienny znał takie realia aż za dobrze. Był też Torben. Skromny stolarz, który zajmował się wyrobem mebli, skrzyń i zamków. Jego praca może nie była tak widowiskowa jak kowalstwo czy polowanie, ale w mieście pełnym magazynów i kupców zawsze znajdowała się na nią potrzeba. W przejściu pod murami, które bezimienny wcześniej zauważył, swoją pracownię miał Konstantino, miejscowy alchemik. Sprzedawał mikstury, eliksiry i składniki, a także zatrudniał ludzi do zbierania ziół poza murami. Była to praca ryzykowna, ale stosunkowo szybka droga do zarobku i uznania. Wybór był więc dość szeroki. Każda z tych dróg prowadziła do jednego celu – zdobycia pracy, a z nią obywatelstwa. Dopiero wtedy bezimienny mógł liczyć na to, że drzwi górnego miasta w końcu się przed nim otworzą. Sklep Matea był dość spory. Wysoki sufit nie tylko potęgował wrażenie przestrzeni, a kamienne ściany sprawiały, że wnętrze wyglądało solidnie i trwale. Na ścianach wisiały trofea, skóry, czaszki i poroża, a półki uginały się pod ciężarem towarów wszelkiego rodzaju. Na stojakach ustawiono pancerze, wyraźnie przygotowane do sprzedaży, a nie tylko na pokaz. W jednym z rogów budynku znajdowała się część mieszkalna. Niewielka kuchnia, kilka skrzyń i łóżka. Najwyraźniej więcej nie było właścicielowi potrzebne. Mateo żył tu i pracował. Bez zbędnych luksusów, ale też nie brakowało mu niczego. Sam Mateo stał za ladą naprzeciw wejścia. Gdy tylko bezimienny przekroczył próg, kupiec od razu go zagadnął. Co mogę dla ciebie zrobić? Zapytał. Mogę ci zaproponować wszystko, czego potrzebujesz, żeby przetrwać w dziczy. Broń, pochodnie, żywność, nawet pancerz. Mam na stanie coś specjalnego. Pancerz z podwójnie utwardzanej skóry zębacza. Nieużywany. Zainteresowany? Niestety, odparł bezimienny. Wydaje mi się, że takie cacko jest na ten moment poza moim zasięgiem. Pogawędzili chwilę. Szybko wyszło na jaw, że Mateo ma wyjątkowo kiepski stosunek do paladynów stacjonujących w mieście. Wspomniał, że niedawno zatrzymali go, gdy próbował wejść do górnego miasta. Miałem w tym mieście sklep, kiedy większość z tych nadętych dupków ganiała jeszcze świnie. Warknął. A wczoraj te bydlaki skonfiskowały połowę mojego towaru. Był tym faktem wyraźnie wzburzony, ale nie przekładało się to na jego podejście do bezimiennego. Wręcz przeciwnie, widział w nim potencjalnego klienta, a może nawet wspólnika. Bez ogródek stwierdził, że wszelkie próby przemknięcia się obok paladynów nie mają sensu. Oni nie dadzą się na nic nabrać, a jak cię złapią, to w najlepszym wypadku skończysz w celi. Mateo mógł jednak pomóc bezimiennemu dostać się do górnego miasta. Oczywiście wiązało się to z pewnymi formalnościami. Bezimienny musiał zdobyć status obywatela, a do tego potrzebował rekomendacji wszystkich mistrzów rzemiosła w mieście, w tym także Matea. Gdzie dokładnie będzie pracował, kupca nie interesowało. Liczyło się to, że mu pomoże. I wtedy Mateo doszedł do sedna sprawy. Pomogę ci, powiedział wprost, jeśli ty pomożesz mnie. Co chcesz w zamian za pomoc? Zapytał bezimienny. 100 sztuk złota. To cholernie dużo, odpowiedział bezimienny. Spokojnie, nie twoje złoto miałem na myśli, wyjaśnił Mateo. Chodzi mi o moje pieniądze. Wyprostował się, a potem oparł dłonie na ladzie. Gryta, bratanica stolarza, od dawna jest mi winna kasę. Ta mała lisica kręci się ostatnio po okolicy w nowych ciuchach, a to znaczy, że pieniądze ma. Wywlekłbym je z niej siłą, ale mistrz Torben to bardzo wpływowy człowiek. Załatw mi te pieniądze, a ja dam ci swoją rekomendację. Dodał jeszcze, gdzie jej szukać. Znajdziesz ją w domu Torbena. Ostatni budynek po prawej stronie przed kuźnią. Na pewno trafisz. Sprawa była jasna. Żeby otrzymać pomoc Matea, bezimienny musiał wcielić się w rolę wykidajły i odzyskać cudze pieniądze. Cóż, bywało gorzej.
Thank you. Thank you. Thank you.